Więc Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i werset do 18 wersetu 11 rozdziału. Tekst będzie wyświetlany na ścianie. W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił: Korneliuszu! Korneliusz, wpatrzony w niego i przestraszony, zapytał: co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Teraz więc poślij swoich ludzi do Joppy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Gości on u pewnego garbarza Szymona, który ma dom nad morzem. Gdy anioł odszedł, Korneliusz przywołał dwóch swoich domowników oraz pobożnego żołnierza z grona tych, którzy mu osobiście usługiwali, i po wyjaśnieniu im wszystkiego posłał ich do Joppy. Tymczasem następnego dnia około południa, gdy oni byli w drodze i zbliżali się do miasta, Piotr wyszedł na taras na dachu i tam się modlił. Zgłodniał przy tym bardzo i chciało mu się jeść, a gdy już przyrządzano posiłek, padł w zachwycenie. Zobaczył otwarte niebo. Z nieba zstępował w dół jakiś przedmiot. Przypominał wielkie lniane płótno trzymane za cztery rogi i opuszczane w kierunku ziemi. Wewnątrz znajdowały się różne czworonożne zwierzęta, płazy oraz ptaki. Rozległ się również głos: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. Piotr odpowiedział: o tym nie może być mowy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. Wtedy głos zabrzmiał ponownie: tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. Wszystko to powtórzyło się trzy razy, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Podczas gdy Piotr zastanawiał się, co mogłoby oznaczać to widzenie, ludzie wysłani przez Korneliusza odnaleźli dom Szymona, stanęli u bramy i podniesionym głosem zaczęli pytać, czy Szymon, zwany Piotrem, przebywa tam w gościnie. Pogrążony w myślach Piotr usłyszał głos ducha: szukają cię trzej mężczyźni, ale wstań, zejdź na dół i idź z nimi bez wahania, bo to ja ich posłałem. Piotr szedł więc do tych mężczyzn i powiedział: to ja jestem tym, którego szukacie. Co was tu sprowadza? Wówczas oni odparli: Korneliusz, setnik, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego, otrzymał wiadomość od świętego anioła, że ma cię sprowadzić do swojego domu i posłuchać, co masz do powiedzenia. Piotr zaprosił ich więc do środka i ugościł. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a wraz z nim wyruszyło kilku braci z Joppy. Następnego dnia Piotr przybył do Cezarei. Korneliusz już na nich czekał. Na spotkanie zaprosił swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. Kiedy Piotr się zbliżał, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw i w pokłonie upadł mu do stóp. Piotr podniósł go i powiedział: wstań, ja też jestem człowiekiem. A rozmawiając z nim, wszedł i zastał wielu zgromadzonych. Przemówił do nich w ten sposób: wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Mnie jednak Bóg pokazał, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Właśnie dlatego na wasze wezwanie przyszedłem bez sprzeciwu. Zapytuję więc, w jakiej sprawie posłaliście po mnie? Wtedy zabrał głos Korneliusz. Przed czterema dniami, mniej więcej o tej godzinie, czyli o 12, modliłem się w moim domu. Nagle stanął przede mną mężczyzna w lśniącej szacie. Zwrócił się do mnie: Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana i twoje datki sprawiły, że Bóg zwrócił na ciebie uwagę. Poślij zatem do Joppy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem, gości w domu Szymona Garbarza nad morzem. Dlatego natychmiast posłałem po ciebie, a ty wspaniale postąpiłeś, że przyszedłeś. Teraz my wszyscy zebraliśmy się przed Bogiem, aby wysłuchać wszystkiego, co zostało ci zlecone przez Pana. Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowinę o pokoju. Otóż wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że Bóg był z nim. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny. Lecz nie dla całego ludu, a tylko dla świadków uprzednio wybranych przez Boga, to znaczy dla nas, którzy po Jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy wraz z Nim. On też polecił nam głosić ludowi i składać o Nim świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O Nim świadczą wszyscy prorocy. Głoszą, że każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje przez Jego imię przebaczenia grzechów. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już zstąpił na wszystkich słuchających Jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa. Następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. 11 rozdział. Apostołowie zaś oraz bracia rozrzuceni po Judei usłyszeli, że poganie również przyjęli słowo Boga. Gdy więc Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli z obrzezanych, zaczęli wysuwać przeciwko niemu zarzuty. Gościłeś u ludzi nieobrzezanych, mówili, i zasiadałeś z nimi do stołu. Wówczas Piotr zaczął im wyjaśniać wszystko po kolei. Przebywałem w mieście Joppie, tam podczas modlitwy, będąc w zachwyceniu, miałem widzenie. Oto jakiś przedmiot, przypominający wielkie płótno, trzymany za cztery rogi, opuszczał się z nieba i zatrzymał tuż przy mnie, a gdy przyjrzałem się mu uważnie, zobaczyłem żyjące na ziemi czworonogi, dzikie zwierzęta, płazy oraz ptaki. Usłyszałem też głos, który tak zwracał się do mnie: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. O tym nie może być mowy, Panie, odpowiedziałem. Tego, co skalane i nieczyste, nigdy jeszcze nie miałem w ustach. Wtedy znów odezwał się do mnie głos z nieba. Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. Powtórzyło się to trzykrotnie. Następnie wszystko powróciło do nieba. Po chwili tuż przed domem, w którym przebywałem, stanęli trzej mężczyźni posłani do mnie z Cezarei. A Duch podpowiedział mi, że mam z nimi iść bez wahania. Wyruszyło też ze mną tych sześciu braci i tak przyszliśmy do domu tego człowieka. Opowiedział on nam, jak zobaczył anioła, który stanął w jego domu i polecił mu. Poszli do Joppy i sprowadź stamtąd Szymona, którego nazywają Piotrem. On skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zbawiony ty i cały twój dom. A gdy zacząłem mówić, stąpił na nich Duch Święty, podobnie jak na nas na początku. Przypomniałem sobie wówczas wypowiedź Pana. Powiedział on: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym. Jeśli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to kim ja jestem, abym mógł sprzeciwiać się Bogu? Gdy to usłyszeli, uspokoili się i zaczęli chwalić Boga. Tak więc i poganom, mówili, Bóg sprawił opamiętanie, aby mogli otrzymać życie. To jest dosyć duży fragment, dużo informacji. Więc ogólnie, dziś ogólnie się nim zajmiemy. Świat zachodni jest światem, o którym mówi się, że jest światem czy kulturą postchrześcijańską. Chrześcijaństwo już nie ma takiego znaczenia, jak to było w przeszłości. Kiedyś to Europa wysyłała misjonarzy na cały świat, dzisiaj to praktycznie się odwróciło. Świat wysyła misjonarzy do Europy. Patrząc na to, co się dzieje w kulturze zachodniej, można zadać sobie pytanie, czy Pan Jezus dalej zbawia ludzi, jak to czytamy, miało miejsce na kartach Biblii. Czy Pan Jezus dalej działa, tak jak działał, jak to czytamy na kartach Biblii. Patrzymy na chrześcijaństwo ewangeliczne, ponieważ uważamy się za chrześcijan ewangelicznych, na chrześcijaństwo ewangeliczne w Europie Zachodniej, czy też w kulturze zachodniej i nie widzimy tak dynamicznego rozwoju, jak na przykład ma to miejsce w Ameryce Południowej czy w Afryce. I zastanawiamy się, dlaczego tak jest, co jest tego przyczyną. I być może patrząc na nasz własny ogródek, ten polski ogródek, jesteśmy sfrustrowani. Dlaczego w Polsce jest tak mało ewangelicznych chrześcijan? Dlaczego jest tak mało zborów ewangelicznych? Ale też jest druga strona medalu. Wydaje nam się, że jako chrześcijanom ewangelicznym, że duże znaczy dobre, że duże jest dobre. Tak jak w czasach Jezusa, bogatych Żydów uważano za tych, którzy są obdarzeni błogosławieństwem, a biednych Żydów uważano za tych, którzy tego błogosławieństwa nie mają. Tak dzisiaj duże zbory przez chrześcijan ewangelicznych są postrzegane jako te mające błogosławieństwo, a te mające niewielu członków to raczej tego błogosławieństwa nie mają. Oczywiście w grę wchodzą różne czynniki, które na to się składają, ale pytanie, czy powinniśmy patrzeć na zbór, na braci i siostry w Panu właśnie w taki sposób, przez pryzmat wielkości czy rozmiaru danego zboru. Od kiedy wielkość zboru jest wyznacznikiem czegokolwiek? Czy błogosławieństwa? Dlaczego w ogóle się nad tym zastanawiamy? Czy mamy na wzrost, rozwój liczebny czy liczbowy zboru jakiś wpływ? Dlatego wydaje mi się, że dzisiejszy fragment może być nam pomocny. I dzisiejszy fragment pokazuje nam działanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. A wierzymy odnośnie Pana Jezusa Chrystusa, że On jest ten sam. Wczoraj i dziś ten sam i na wieki On się nie zmienia. Pan Jezus jest wierny swoim obietnicom. Jeżeli coś obiecał, to On to spełnia. Jest wierny temu, co obiecał. Zobaczmy zatem, czego możemy nauczyć się z tej historii o naszym Panu Jezusie Chrystusie, o Jego działaniu. I zobaczmy, jak możemy się zachęcić, czy być zbudowanymi tą całą historią. I zacznijmy od woli Pana. Historia ta zaczyna się od człowieka imieniem Korneliusz, który mieszkał w Cezarei. Tylko mapa może nie za bardzo widoczna, ale tu jest Joppa, Cezarea jest tutaj, czyli tutaj na wybrzeżu obydwa miasta. Kim był Korneliusz? Korneliusz był żołnierzem. Był dowódcą nad setką żołnierzy, czyli setnikiem. A setnikami najczęściej zostawali najbardziej doświadczeni żołnierze. Łukasz mówi nam w wersecie drugim dodatkowo, że Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym, zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami, nieustannie modlił się do Boga. A w wersecie czwartym czytamy, że Korneliusz, patrzony w niego i przestraszony, zapytał, co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz Twoje datki, odpowiedział anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na Ciebie uwagę. I jeszcze w wersecie 22 jest informacja odnośnie Korneliusza. Chyba tego nie wkleiłem. Więc jeszcze 22 werset. Korneliusz, setnik, człowiek sprawiedliwy i bogobojny, cieszący się uznaniem całego narodu żydowskiego. Więc jeśli połączymy ze sobą te informacje z tych wersetów, to co nam z tego wyjdzie odnośnie Korneliusza? Łukasz mówi nam na przykład, że Korneliusz wspierał lud hojnymi datkami. Ale jaki lud wspierał? No z kontekstu wynika, że chodzi o Żydów. Wspierał potrzebujących Żydów. i wspierał ich hojnymi datkami. Do jakiego Boga Korneliusz się modlił nieustannie? Chodzi o Boga Żydów. To ten właśnie Bóg posłał swojego anioła do Korneliusza i powiedział, że jego modlitwy i datki spowodowały, że Bóg zwrócił na niego uwagę. Więc mamy człowieka pobożnego i bogobojnego z jednej strony, ale nie jest on Żydem. Nie jest on też prozelitą, czyli osobą, która odrzuciła swoje pogańskie przekonania i przyjęła judaizm i dała wyraz temu poprzez obrzezanie. Nie będę wyjaśniał obrzezanie, nie potrzeby chyba, ale Korneliusz jest osobą bogobojną, modlącą się do Boga, ale nie jest prozelitą. Więc formalnie czy technicznie dla Żyda Korneliusz jest ciągle poganinem. Tak? Dlatego chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, podsumowując całą tę historię, powiedzieli w następujący sposób. W ostatnim wersecie 11 rozdziału jest napisane. Tak więc i poganom, mówili, Bóg sprawił opamiętanie, aby mogli otrzymać życie. Dla nich było jasne, Korneliusz i ci wszyscy, którzy są w jego domu, to są poganie. Więc ci chrześcijanie rozumieli, że Korneliusz i jego dom i ci wszyscy, których zaprosił, aby posłuchali Piotra, byli poganami, chociaż sam Korneliusz był osobą bojącą się Boga Żydów, modlącą się do tego Boga, ale formalnie nie był prozelitą, więc nie mógł być traktowany jak Żyd, tylko jak poganin. I do tego Korneliusza Bóg posłał z wiadomością swojego anioła, czyż miał widzenie, ale po co go tam posłał? Po co posłał tego anioła? W wersecie 5 Łukasz mówi nam. Teraz więc poślij swoich ludzi do Joppy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Więc Bóg chce, aby Korneliusz sprowadził do siebie Piotra, ale po co ma go sprowadzić? Odpowiedź w wersecie 14, 11 rozdziału. On skieruje do ciebie słowa, dzięki którym będziesz zbawiony ty i cały twój dom. Mimo całej pobożności Korneliusza, tak, jego bogobojności, nieustannych modlitw i datków, Korneliuszowi brakowało jednego – zbawienia. I Bóg posłał anioła, żeby ten przekazał Korneliuszowi, żeby posłał po Piotra, a Piotr, gdy przyjdzie, powie mu słowa, które darzą, dzięki którym będzie zbawiony on i cały jego dom. Więc widzimy jak na dłoni, myślę, że bardzo jasno i wyraźnie, że wolą Pana Jezusa Chrystusa jest zbawienie Korneliusza i jego domu. Wolą Pana jest zbawienie pogan. I cała ta historia zaczyna się nie od Korneliusza, można powiedzieć, ale od woli Pana, który zaczyna działać. Jest to wola Zbawiciela, jest to wola Boga. To Bóg jest tym, który inicjuje tutaj rzeczy. Bóg jest tym, który realizuje swój zamysł, swój plan. Nie Piotr, nie Korneliusz, ale Chrystus. Po drugie, mamy pewną przeszkodę. Więc Bóg ma plan, aby Ewangelia, aby dobra nowina o Jezusie Chrystusie, aby zbawienie dotarło do pogan. W tym przypadku możemy doprecyzować i powiedzieć, że chodzi o Korneliusza, że do jego domu ma dotrzeć zbawienie. Ale tutaj pojawia się ogromna przeszkoda. Jest pewien problem, jeśli chodzi o realizację tego planu. W tym czasie chrześcijanie składali się wyłącznie z Żydów lub z żydowskich, czy też z prozelitów. A Żydzi mieli pewne ograniczenia, jeśli chodzi o spotykanie się z poganami. Piotr wyraził to delikatnie w 28 wersecie 10 rozdziału. Wy wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Jak bardzo niezgodne z prawem jest spotykanie się z ludźmi innej narodowości. Piotr był bardzo delikatny, bo powiedziesz, z poganami generalnie. Więc to jasno jest, wynika, jest zabronione przez prawo mojżeszowe. Skąd to ograniczenie wynikało? no, nie wynikało z samego prawa mojżeszowego, tylko z tradycji, która urosła. Żydzi powykrzywiali pewne nauki, pewne przykazania, co doprowadziło do tego, że uważali się, postrzegali jako naród wybrany, co jest zgodne z nauczaniem Pisma Świętego, ale poszli krok dalej. Jeżeli są wybrani, to są lepsi od innych, tak? Bo ich Bóg wybrał, a nie innych. I doprowadziło to do tego, że na pogan patrzono z góry, pogardzano poganami. I dla ortodoksyjnego Żyda, tego, który trzyma się tej nauki biblijnej, czy też prawa mojżeszowego, było niemożliwością, żeby usiąść przy jednym stole z poganinem, czy nawet odwiedzić taką osobę. I widzimy to bardzo wyraźnie w postawie tych Żydów, którzy usłyszeli, że Piotr był w domu poganina, tak, czy w domu Korneliusza. 11:2-3. Gdy więc Piotr przybył do Jerozolimy, ci, którzy byli z obrzezanych, zaczęli wysuwać przeciwko niemu zarzuty. Im się to nie podobało, że Piotr razem z poganami siedział. Dla nich to było złamanie, zerwanie z tradycją. Gościłeś u ludzi nieobrzezanych, mówili, i zasiadałeś z nimi do stołu. To jak obraza ogromna. Usiąść z poganami do stołu. Więc ogromna przeszkoda. I w tej historii widzimy, jak Bóg tę przeszkodę usuwa. Ponieważ pójście do pogan było problemem dla Piotra, więc widzimy, że Bóg zajął się rozwiązaniem tego problemu. Bóg dał Piotrowi wizję, którą Piotr sam później opisał. Przebywałem w mieście Joppie, tam podczas modlitwy, będąc w zachwyceniu, miałem widzenie, oto jakiś przedmiot przypominający wielkie płótno, trzymany za cztery rogi, opuszczał się z nieba i zatrzymał tuż przy mnie. A gdy przyjrzałem się mu uważnie, zobaczyłem żyjące na nim czworonogi, dzikie zwierzęta, płazy oraz ptaki. Usłyszałem też głos, który tak zwracał się do mnie: Piotrze, wstań, zabijaj i jedz. O tym nie może być mowy, Panie, odpowiedziałem. Tego, co skalane i nieczyste, nigdy jeszcze nie miałem w ustach. Wtedy znów odezwał się do mnie głos z nieba. Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane. Powtórzyło się to trzykrotnie, następnie wszystko powróciło do nieba. Żeby zrozumieć, jakie znaczenie ma ta wizja, trzeba troszeczkę znać Stary Testament, a konkretnie Torę, czyli prawo, czyli pięcioksiąg Mojżesza, prawo mojżeszowe. Jest to pierwszych pięć ksiąg Starego Testamentu. I to prawo, Tora, mówi Żydom, jak mają żyć, tak ogólnie. Mówi im, co im wolno, a czego nie wolno. I w prawie Żydzi mieli podaną listę zwierząt czystych. I takie zwierzęta czyste mogli zabijać i jeść, mogli spożywać. Ale też była lista zwierząt nieczystych, których Żydzi nie mogli zabijać i nie mogli jeść. Znaczy zabijać mogli, ale nie mogli jeść, nie mogli się dotykać nawet tych zwierząt. I na przykład świnia była takim zwierzęciem, które było nieczyste. Dalej jest nieczyste w prawie, tak? To się nie zmieniło. Ale Żydzi nie hodowali świń i do dziś nie jedzą wieprzowiny, bo to jest nieczyste zwierzę. Natomiast chętnie jedzą wołowinę, czy chętnie jedzą baraninę, bo to są zwierzęta czyste. Więc Piotr zobaczył wizję, tak, że jest lniane płótno i na tym lnianym płótnie są różne zwierzęta. I od razu zorientował się, że te zwierzęta są z kategorii chyba nieczystych, bo od razu oburzył się, kiedy usłyszał, że ma zabijać i jeść, to się oburzył. No przecież jak? Jeszcze nic skalanego czy nieczystego nie wziąłem do ust. Piotr dobrze wiedział, które zwierzęta są czyste, a które nie. Dlatego jak zobaczył, to od razu się sprzeciwił. I wtedy usłyszał głos mówiący mu, żeby nie uważał za skalane tego, co Bóg oczyścił. I Piotr nie wiedział, do czego się odnosi ta wizja, do czego to podpiąć, jak to zrozumieć. Zastanawiał się, co to widzenie mogłoby oznaczać i ostatecznie widzimy, do jakiego wniosku doszedł. Wersety 10 rozdziału, 28 i 29. Przemówił do nich w ten sposób: wiecie, jak bardzo niezgodne z prawem jest dla Żyda przestawanie z ludźmi innej narodowości lub odwiedzanie ich. Mnie jednak Bóg pokazał, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Żydzi pogardzali poganami, uważali ich za skalanych, za nieczystych. I Piotr mówi: Bóg pokazał mi, żebym tego nie robił. Właśnie dlatego na wasze wezwanie przyszedłem bez sprzeciwu. W innych okolicznościach, gdy to by powiedział, nie. Bo Żydzi nie sprzestają z poganami. Ale że miał tą wizję, to powiedział tak i od razu przyszedł. Więc poprzez tą wizję, jaką Piotr otrzymał od Boga, Piotr został naprostowany, skorygowany w swoim myśleniu, w swojej postawie wobec pogan. Dlatego odpowiedział na to wezwanie i przyszedł bez sprzeciwu. Stąd możemy wnioskować, że normalnie no to by się sprzeciwił, postawiłby się, normalnie by odmówił, ale że Bóg go skorygował, to nie mógł odmówić, tylko przyszedł do pogan i głosił im Chrystusa. Ale uprzedzenia Piotra odnośnie pogan to nie jedyna przeszkoda w tym fragmencie, ponieważ w Jerozolimie była cała rzesza takich Piotrów. Bóg doskonale wiedział, co się wydarzy, kiedy Piotr powróci z Cezarei do Jerozolimy. Widzimy, że wieść o tym, co się wydarzyło w Cezarei, dotarła też do Jerozolimy. Więc w jaki sposób Bóg usunął i tę przeszkodę? Bóg zrobił to poprzez tak zwaną małą pięćdziesiątnicę. W Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale mamy opis tego, jak w dniu pięćdziesiątnicy na uczniów został wylany Duch Święty. W ten sposób została spełniona przez Pana Jezusa obietnica, którą dał im wcześniej, przed swoim wniebowstąpieniem, że będą ochrzczeni w Duchu Świętym. I w czasie tego wylania Łukasz mówi nam, że ci, na których Duch Święty zstąpił, mówili innymi językami i ogłaszali w tych językach wielkie dzieła Boga. Podobnie stało się w Cezarei. 44 werset nam o tym mówi. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już wstąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Zaskoczyło to tych wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych. I przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr i tak dalej. Więc Duch Święty został wylany na pogan, tak jak na Żydów w dniu Pięćdziesiątnicy. Ale jaka była reakcja tych wszystkich wierzących obrzezanych, którzy przybyli z Piotrem? Byli zaskoczeni, nie spodziewali się tego. Tak, oni byli kierowani uprzedzeniami do pogan, a tu bach, Bóg daje im tego samego ducha, co im wcześniej w dniu Pięćdziesiątnicy. W ten sposób Bóg zrównał ze sobą Żydów i pogan. Dlatego też Piotr natychmiast kazał ochrzcić Korneliusza i tych wszystkich, którzy przyjęli Ewangelię. Bóg w Jezusie, można powiedzieć, przywrócił porządek. Przywrócił to, jak powinno być. Kiedy ci, których oburzyło to, że Piotr poszedł do pogan, usłyszeli o tym, co wydarzyło się w Cezarei, usłyszeli o tej małej pięćdziesiątnicy, to ich postawa względem pogan oraz Piotra uległa całkowitej zmianie. Łukasz mówi nam, gdy to usłyszeli, uspokoili się i zaczęli chwalić Boga. Tak. Więc Bóg zrealizował swój plan, swój zamysł, swój wobec, czy też bez względu na przeszkody, pomimo różnych przeszkód. Naturalnie patrząc, ta historia nie miała prawa się wydarzyć. Tak. To nie powinno się wydarzyć w ogóle, no bo Żydzi nie utrzymują kontaktów z poganami. A wydarzyła się, ponieważ dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Wydarzyła się, ponieważ jeśli Bóg czegoś chce, to Jego cele zostają zrealizowane. Czego uczy nas ta historia? Jaką lekcję możemy wyciągnąć z tego wszystkiego, co usłyszeliśmy? Przede wszystkim możemy się nauczyć, że Pan Jezus jest bardzo mocno zainteresowany czynieniem ludzi uczniami. Piotrowi w ogóle nie przyszło do głowy, aby zanieść Ewangelię poganom. On nie myślał w tych kategoriach. To było jakby poza jego... On myślał tylko w kategoriach Żydów, że Ewangelia jest skierowana do Żydów. A tu sam Pan otworzył Piotrowi drzwi. Nie dość tego. Nie tylko otworzył drzwi, ale przygotował Piotra do tego, żeby tę Ewangelię poganom mógł zanieść. I zrobił to w taki sposób, aby Żydzi chwalili Boga za to, że Bóg sprawił upamiętanie poganom. To jest typowe działanie dla Boga. Tak? Bóg tak działa, że otwiera drzwi, usuwa przeszkody i na końcu jeszcze go chwalisz. Tak? To nam pokazuje, że to zainteresowanie Pana Jezusa czynieniem uczniami przekłada się na konkretne jego działanie. I kiedy spojrzymy na poprzednie rozdziały, gdzie widzimy ludzi przyjmujących Ewangelię, tam też widzimy działanie Pana, który umożliwia jej głoszenie. Mamy przykład z nawróceniem Saula. Człowiek, który miał jasno określony cel, tępić chrześcijan. Więc naturalnie rzecz biorąc, nie ma możliwości, żeby ten człowiek stał się chrześcijaninem. A tu bach. Wierzący. Znaczy, Pan Jezus staje na jego drodze. I już inny człowiek ma widzenie, tak, że ma iść do Saula i położyć na niego ręce i modlić się o niego i tak dalej. Widzimy Filipa, do którego mówi Duch Święty czy Anioł, żeby poszedł w konkretne miejsce, w konkretnym czasie, bo tam będzie człowiek, do którego ma się dołączyć i któremu ma głosić Ewangelię. Widzimy, jak Pan Jezus działa przez Ducha Świętego, czego skutkiem jest zbawienie ludzi. Oczywiście apostołowie czy ewangeliści mają w tym swoją rolę, ale ich rola nie jest główną rolą. To Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. On w tym dziele jest najważniejszy, o czym my czasami zapominamy i my chcemy być koniem, tak? Wychodzimy przed konia. Co jakiś czas w Dziejach Apostolskich pojawia się informacja, że przybywało uczniów albo że była ich duża liczba. I kto jest za to odpowiedzialny? Dzięki komu Kościół wzrastał liczebnie? Dzięki apostołom? Dzięki tym, którzy głosili Ewangelię? W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak, ale to nie oni są głównymi aktorami tutaj. To nie od nich ten wzrost zależał. Pan przydawał, pojawia się w tekście. Pan przydał. Pan dodał. A robi to, ponieważ On buduje swój Kościół i to On sprawia, że Jego Kościół wzrasta liczebnie. Nie wiem, czy czytając Nowy Testament, a szczególnie listy, to czy zauważyliście, że brak w nich odniesień jakichkolwiek do wzrostu liczbowego. Nie ma, dzisiejszy Kościół, można powiedzieć, ewangeliczny jest zafiksowany. Duże zbory, rozwój, wzrost liczebny, ale w listach nie ma czegoś takiego. W ogóle to mnie to zaskoczyło, do jakiegoś czasu tak, to jest tak, no gdzieś tam tą obserwację noszę w sercu, że tego w ogóle nie ma, takiego zafiksowania na liczbach czy na wzroście. Jest mowa o wzroście duchowym, o wzroście w miłości, o uświęceniu. W tych kategoriach jest mowa o rozwoju Kościoła, o wzrostu Kościoła, ale liczbami się nikt nie zajmuje. Dlaczego? Bo oni rozumieli swoją rolę. Rolą Jezusa jest budowanie Kościoła. On dostarcza, On daje uczniów, a uczniowie mają czynić uczniami innych. Tak to działa. Się tą kwestią w ogóle nie zajmowali, się nie przejmowali, bo widzieli, że Pan Jezus działa i że to On przydaje do zboru ludzi. Raczej widzę właśnie w listach dążenie do tego, żeby zbory wzrastały w poznaniu, w wierze, w miłości. Widzę dążenie do tego, aby życie wierzących było święte i godne Ewangelii Chrystusowej. Dlaczego tak jest? Dlaczego? To ponieważ jest tak, ponieważ to Pan buduje swój Kościół i to On przylaje ludzi do zborów. Więc to jest Jego działka, to jest Jego odpowiedzialność. Widzimy, że Jemu wychodzi to najlepiej. Bo my jesteśmy jak Piotr, mamy swoje ograniczenia. Jeżeli Pan nam nie pomoże, to my nie będziemy w stanie tych ograniczeń przeskoczyć. Ale to jest wspaniała wiadomość, że Pan Jezus pomaga nam z naszymi ograniczeniami. Jeśli to jest działka naszego Pana, to lepiej niech On się tym zajmuje, a nie my. Oddajmy Jemu to, co Jego, tak? Dlatego odejdźmy od takiego myślenia kategoriami wzrostu liczbowego. I nie myślmy w kategoriach, o ten zbór jest duży, to znaczy, że tam jest dobre nauczanie, że tam jest wszystko ach, och, ech, a tutaj jest gdzieś mały zbór, to znaczy, że tam jest wszystko słabo. Myślmy kategoriami wzrostu duchowego. Dążmy do jedności, do miłości, do świętości. Szukajmy okazji do dzielenia się świadectwem o Jezusie. Szukajmy sposobności do tego, aby czynić uczniami innych. Bądźmy gotowi, aby głosić Chrystusa innym, ale pamiętajmy, że to nie od nas zależy, czy ktoś Ewangelię przyjmie, czy nie, ponieważ to Pan zbawia. Dlatego możemy Mu zaufać w tej kwestii. Pan jest zainteresowany czynieniem uczniów. Widzimy Jego osobiste zaangażowanie w tej kwestii. W detalach, w każdym detalu. Wszyscy, którzy mają być zbawieni, zbawieni zostaną. A my wołajmy do Pana, aby zechciał nas użyć, tak jak użył Piotra, Filipa czy innych wierzących. To nie znaczy, że mamy siedzieć i nic nie robić, prawda? Siedzieć z założonymi rękami i czekać, aż przyjdzie jakiś anioł i powie nam, co zrobić. Nie. Wiemy, co robić. Pan Jezus powiedział nam, co mamy robić, więc róbmy to, do czego nas powołał, ale rezultaty zostawmy Jemu. Bo kiedy Jemu to zostawimy, to będziemy mogli powiedzieć tak, jak powiedzieli ci Żydzi. Uspokoili się i zaczęli chwalić Boga. Więc jeśli chodzi o wzrost, to my też potrzebujemy się uspokoić. Nie być zafiksowanymi na liczbach. Nie, absolutnie. Uspokoić się i zacząć chwalić Boga za to, co On czyni. To jest to, do czego powołał nas Bóg. Więc chwalmy Pana, bądźmy spokojni o funkcjonowanie Kościoła w sensie powszechnego, o istnienie powszechnego Kościoła. Pan Jezus buduje swój Kościół cały czas. Tak? Więc tak jak wtedy, tak też i dzisiaj. Być może nie widzimy tego w naszej części świata, tej dynamiki, jaka może była kiedyś, ale jeżeli Pan Jezus przyłożył rękę do pługa, to musimy zrozumieć, że z jakiegoś powodu, że dzieje się to z jakiegoś powodu. Z jakiego nie musimy wiedzieć. Pan Jezus ma swój czas, swoje miejsce, ale On czyni swoją wolę, realizuje swoje zamysły. Dlatego możemy się uspokoić. Może nie widzisz tłumów, które by się nawracały w naszym kraju, ale możesz być spokojny. Pan Jezus działa. Pan Jezus działa, Pan Jezus realizuje swój zamysł. Możesz chwalić Boga za to, co On robi. I to róbmy. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dzięki Ci za to, że w Słowie mamy nie tylko zachętę i dobre rzeczy, ale mamy też i korektę. I Ojcze, dzięki Ci za to, że korygujesz nas, nasze myślenie właśnie w taki sposób, że myślimy o naszych braciach i siostrach w kategoriach liczb i to jest niewłaściwe. Ojcze, pomóż nam myśleć właśnie w kategoriach uświęcenia, w kategoriach jedności, w kategoriach wzajemnej miłości, bo to są standardy, które coś mówią na temat uczniostwa, na temat wiary, na temat pobożności, natomiast liczby niekoniecznie. Ojcze, pokaż nam, jak ważne jest ten wzrost duchowy, dojrzałość, czy dążenie do dojrzałości, a nie po prostu rozwój liczebny, który nie jest zależny od nas w żaden sposób. Ojcze, koryguj nasze myślenie w tym względzie i pokazuj nam, co jest właściwe, abyśmy też mogli uspokoić się, żebyśmy mogli zdjąć z siebie ten ciężar, który sobie nałożyliśmy, ten balast, który w jakiś sposób może nas spowalnia i żebyśmy mogli po prostu uwielbić Ciebie, mogli chwalić Ciebie za to, co Ty czynisz. Bo to, co widzimy, to w tym jest Twoja mądrość, w tym jest Twoja ręka, w tym jest Twoje działanie. Może nie rozumiemy, dlaczego tak się dzieje, jak się dzieje, ale Ojcze, możemy mieć pewność, że Twój Syn działa, tak jak działał 2000 lat temu. Tak jak działał jeszcze wcześniej. Ojcze, dzięki Ci za to, że właśnie Ty dajesz takie uspokojenie, dajesz właściwy balans, Ty wnosisz pewien porządek, harmonię. I Ojcze, tego potrzebujemy i ucz nas właśnie, że to są ważne rzeczy. Ucz nas właśnie tej wzajemnej miłości, że jak Chrystus umiłował nas i wydał samego siebie, tak i my powinniśmy miłować naszych braci i sióstr w Chrystusie. Żebyśmy dążyli do jedności, tak jak On, tak jak Syn i Ojciec są jedno. Żebyśmy dążyli do uświęcenia, ponieważ Ty, Ojcze, jesteś świętym Bogiem i Ty powiedziałeś świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Ojcze, ucz nas właściwych rzeczy, żebyśmy kładli właściwy nacisk na właściwe rzeczy i żebyśmy mogli właśnie w spokoju, bez zbędnych ciężarów, frustracji, nacisków jakichś, żebyśmy mogli wzrastać w Chrystusa pod każdym względem. Żebyśmy Go mogli naśladować we wszystkim i żebyśmy mogli przez to uwielbić Ciebie. Tobie niech będzie chwała na wieki. Amen.